Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej i Karol Nawrocki popierany przez PiS to kolejni kandydaci w prezydenckim wyścigu. Wcześniej start ogłosili posłowie Sławomir Mentzen, Marek Jakubiak i Szymon Hołownia. Lewica przedstawi swojego kandydata w styczniu.
Tylko kandydat PiSu z pięciu zaprezentowanych w ostatnim czasie po uzyskaniu nominacji rozpoczął kampanię i przedstawił cele, które chce zrealizować. Programy pozostałych kandydatów poznamy zapewne w najbliższych dniach.
Ewidentnym faworytem oczywiście pozostaje wciąż Rafał Trzaskowski, ale Rafał Trzaskowski ma jedno niezwykle istotne zadanie do wykonania z perspektywy swojej formacji.
Podkreśla profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula.
Będzie musiał się zastanowić, w jaki sposób będzie mógł zmobilizować wyborców, który się nazywa potocznie chwiejnymi albo zmiennymi.
Zawsze w kampaniach wyborczych jest coś w rodzaju niespodzianki i tym razem jakieś zaskoczenie może być.
Profesor Ewa Marciniak, politolożka, Uniwersytet Warszawski, dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej.
Jeżeli na przykład Rafałowi Trzaskowskiemu uda się zmobilizować młodzież i kobiety, to może liczyć na duże poparcie. Jeżeli panu Nawrockiemu uda się zmobilizować konserwatywnych, prawicowych mężczyzn, to też może liczyć na większe poparcie. Tyle tylko, że w pierwszej fazie kampanii wyborczej ten elektorat będzie zagospodarowany przez Sławomira Mentzena.
Skoro Platforma postawiła na kandydata bardziej liberalnego, bardziej wielkomiejskiego, bardziej kojarzącego się właśnie z taką agendą progresywną.
Profesor Sławomir Sowiński, politolog UKSW.
PiS będzie starał się w kontrze podkreślać konserwatyzm swojego wyborcy, też rozumiejąc, że ta kampania jednak rozegra się z daleka od stolicy i w ogóle z daleka od wielkich miast. 2/3 polskich wyborców mieszka w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Do ich wyobraźni, do ich wrażliwości, do ich poczucia sytuacji politycznej musi dotrzeć ten, kto chce wygrać wybory prezydenckie.
Tymczasem Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj w Krakowie, że jako prezydent zakończy wojnę polsko-polską.
Karol Nawrocki nie jest osobą, która jest w stanie tę wojnę zakończyć, ponieważ jest to człowiek, który ma określone poglądy polityczne, bardzo mocno prawicowe i nie jest osobą koncyliacyjną, tylko jest to raczej ktoś, komu bliżej jest do politycznego doktrynerstwa, tylko nominalnie jest kandydatem bezpartyjnym czy niepartyjnym.
A co z pozostałymi kandydatami?
Szymon Hołownia już ma swoje, jak to mówią Anglicy, momentum za sobą, ale mam wrażenie, że nie rozumie, iż to momentum właśnie już minęło.
Trzeba umieć wyjść poza własną bańkę i to dotyczy każdego kandydata na prezydenta i uświadomić sobie, że oprócz naszego elektoratu jest inny elektorat, dla którego są ważne inne wartości.
Tę relację przygotował Jacek Frencel z Polskiego Radia, a kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się 8 stycznia, a my pytamy, który z kandydatów ma większe szanse na wygranie elekcji na urząd prezydenta RP. Około 20:40 to pytanie zadamy politologowi, a teraz naszymi gośćmi są posłowie. Pan Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
I jest z nami także pan Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniamy się, panie pośle.
Dobry wieczór wszystkim.
No i informacja z godziny 16. Rafał Trzaskowski może liczyć na prawie 50% poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej ma zdecydowaną przewagę nad Karolem Nawrockim, na którego oddanie głosu zadeklarowało 26,2% ankietowanych. I pan poseł Artur Szałabawka. Czasu jeszcze do wyborów, bo to w maju będzie, jest sporo. Jest pan spokojny, że ten wynik sondażowy, ten faktyczny wynik wyborczy będzie o wiele lepszy?
No tak, naturalnie. No ja powiem tak, że pewno po tym sondażu troszeczkę strach padł w szeregach koalicji 13 grudnia, ponieważ jakby sobie przypomnieć wcześniejsze sondaże, wcześniejsze jak na przykład kampanię, bo był nowym kandydatem Andrzej Duda, prezydent obecny, w momencie kiedy piastował tą funkcję komorowski prezydent, znaczy nie doszło wtedy, nie, prezydent po katastrofie smoleńskiej, No i tamte sondaże były druzgodzące dla Prawa i Sprawiedliwości, bo Andrzej Duda miał 16%, a bodajże Komorowski miał w granicach 60 parę procent. Później i te sondaże były utrzymywane dosyć długo, także tam po pierwsze była manipulacja, a po drugie jednak w tych ciężkich dla czasach dla Prawa i Sprawiedliwości, bo chciałbym zaznaczyć, że to było 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i my byliśmy w opozycji. I udało się i prezydent Andrzej Duda wygrał. Teraz mamy sytuację dużo lepszą, jeśli chodzi o trendy światowe, bo trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że prezydent Warszawy jest prezydentem Warszawy, ale zarazem jest człowiekiem liberalnym, pan powiedział liberał, to jest lewicowo-liberalny kandydat Platformy Obywatelskiej. Trendy światowe są jednoznaczne. To, co się wydarzyło i w Stanach Zjednoczonych, ale też i w poszczególnych państwach europejskich, po tych wielu, wielu latach lewicowego szaleństwa, jest trendem na konserwatystów i prawicowych. Myślę, że to będzie jeszcze dodatkowe wsparcie ten trend światowy dla naszego kandydata, dla doktora Karola Nawrockiego.
Jak prawybory były w Koalicji Obywatelskiej, czyli jak te wybory właśnie sobotnie i wyniki tych wyborów, bo wybory odbywały się w piątek, przyjmuje pan poseł Artur Łącki, jeżeli chodzi o zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego?
No przyjmuję je bardzo dobrze, dlatego że ja byłem jedną z tych osób, która głosowała na pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zresztą gdyby przesłuchać moje wywiady u pana, panie redaktorze, czy w innych mediach, jakby pytania o tym, kto będzie kandydatem Platformy na urząd prezydenta, to zawsze mówiłem, że naszym kandydatem po ostatnich wyborach jest pan Rafał Trzaskowski. Ja do tej pory mówię o tym, że gdyby te wybory były przeprowadzane w normalnych czasach i na normalnych zasadach, to już wtedy pan Rafał Trzaskowski by, pan prezydent Trzaskowski by je wygrał. No, było jak było. Więc czas do tego, że tak powiem, dojrzał. Proszę sobie spojrzeć na to, kogo PiS wybrał na... I oczywiście nie lekceważymy pana doktora Nawrockiego. Nie lekceważymy żadnego kandydata. Będziemy walczyli na argumenty i na programy. I myślę, że przynajmniej 70% Polaków wierzy bardziej w program i argumenty pana prezydenta Trzaskowskiego niż innych kandydatów. Ale proszę zobaczyć, kogo wybrał PiS na kandydata. Oczywiście mówią cały czas, że jest to kandydat bezpartyjny. Jest to człowiek, który jest całkowicie zwasalizowany, jeśli chodzi o pana prezesa Kaczyńskiego. No po prostu wasal Kaczyńskiego od niepamiętnych czasów. No to już można powiedzieć o takim człowieku, że jest kandydatem bezpartyjnym. Po drugie, to nie wiem jak panom, ale dla mnie to jest taka trochę gorsza kopia pana prezydenta Dudy. No sorry, takie mam wrażenie. A stara polska piosenka, piękny polski wiersz, mówi, nic dwa razy się nie zdarza. Także nie wydaje nam się, albo mnie się nie wydaje, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło uzyskać cokolwiek innego niż wejście tylko i wyłącznie do drugiej tury wyborów prezydenckich z tym kandydatem. No tak już jest. Pan prezydent Trzaskowski jest obyty w polityce nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Jest osobą znaną przez większości stolic europejskich. I ci prezydenci większości stolic europejskich są teraz głównymi graczami w rządach europejskich. To nieprawda, że coś wielkiego się zdarzyło, jak pan mówi, pan poseł Szałabawka, w rządach europejskich. No cóż takiego się zdarzyło? Ja nie wydaję, nie widzę jakichś wielkich zmian. Od 3 lat jest ten sam trend liberalno, lekko konserwatywny, ale to nie jest ten trend, z którym mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych. No, raczej Europa obawia się tego, co od stycznia będzie w Stanach Zjednoczonych. Ja mam nadzieję, że pan prezydent Trump elekt tak naprawdę te swoje wypowiedzi, takie niezbyt
dla nas przychylne. Po prostu miał je na poczet kampanii wyborczej, a jeśli chodzi o jego prezydenturę, będzie nadal prezydenturą, która będzie chroniła, czy wspomagała chronić państwa demokracji europejskiej przeciwko Rosji, bo inaczej, no to właściwie nie miałoby już żadnego sensu, kto będzie u nas prezydentem, a kto nie będzie prezydentem.
Karol Nawrocki urodził się w 1983 roku w Gdańsku. Jest polskim historykiem, politykiem oraz działaczem społecznym i samorządowym. W latach 2013-2017 był naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. W latach 2011-2017 przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce w Gdańsku. W latach 2017-2021 dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz od 2021 roku jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei Rafał Trzaskowski urodził się w 1972 roku w Warszawie. Jest polskim politykiem, politologiem, samorządowcem i nauczycielem akademickim, specjalistą w zakresie spraw europejskich, doktorem nauk humanistycznych. Tak jak zresztą doktorem nauk humanistycznych jest także Karol Nawrocki. Był także posłem do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji, ministrem administracji i cyfryzacji, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, posłem na Sejm ósmej kadencji. Obecnie jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy od 2018 roku i wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej od 2020. Kandydat na urząd prezydenta już raz był kandydatem w drugich wyborach w 2020 roku. Wracamy do pana posła Artura Szałabawki. To rzeczywiście symboliczne miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości, miejsce zaprezentowania kandydata, Kraków, hala Towarzystwa Soku. Liczycie, że ten taki geniusz locji pomoże w zwycięstwie?
No naturalnie, no przecież to jest też taktyka wyborcza i trzeba to zrozumieć. Natomiast ja tutaj chciałbym się odnieść do dwóch wątków, które przedstawił pan poseł Artur Łącki, bo ważnym jest to, żeby to była kampania na argumenty. I sam pan poseł powiedział, że liczy na to, że to będzie kampania na argumenty. I w tym momencie pan przedstawia prezydenta Warszawy Trzaskowskiego jako tego, który jest wiarygodny i ma argumenty. Więc ja powiem tak, że cała formacja Platformy Obywatelskiej po tych wyborach teraz i po kampanii, która była wcześniej, jest niewiarygodna, bo tych obietnic wręcz wszyscy wiedzą i widzą to, że nie spełniacie i nie będą. Ale już przechodząc do Rafała Trzaskowskiego, to jest człowiek, który ja ciągle widzę jego wypowiedź w radiu, jak mówi o 50-45, o tym, jak będziemy mieli mięsa, trzeba jeść mniej sera, miasta 15-minutowe, nie poruszać się samochodami i krzyczy, planeta płonie. Czy pan redaktor widzi, planeta płonie? I ten sam polityk teraz, ostatnio, po wygranej Donalda Trumpa mówi, że może paliwa kopalne to nie są takie złe. No przecież to jest brak wiarygodności. I proszę spojrzeć. Argumenty są proste. Kandydat obywatelski dr Karol Nawrocki przedstawił już je na samym początku. Tak? Na samym początku, bo właśnie dlatego też czytał poszczególne te tezy, żeby w pół godziny przedstawił. Zielony Ład do kosza. Tak, szaleństwo klimatyczne, ideologia LGTB, trzeba z nią walczyć. No to są rzeczy, które trzeba być odważnym, żeby je w dzisiejszych czasach przedstawić, i on to mówił. Natomiast co w tym samym czasie zrobił Rafał Trzaskowski? Na swoim inauguracji, można tak powiedzieć, krzyczał zniszczyć PiS, zabić, wygrać i tak. Tak walka na argumenty będzie walką przegraną. I na koniec, panie kolego Arturze Łącki pośle, niech pan, i nie bądźcie tacy pewni, bo co by musiałoby się stać, żeby Rafał Trzaskowski nie wygrał? Już był kiedyś, była taka osoba z wami związana, że mówiła, że musiałaby zakonnica na przejściu dla pieszych przez pijanego kierowcę być potrącona, żeby Komorowski przegrał. I przegrał. Więc To Komorowski nie przegrał. No przegrał. Przegrał
z Dudą. Nie był otrącony.
Nawet przejechana, nawet tak strasznie. Na szczęście mam nadzieję, że żadna zakonnica nie ucierpiała.
Ja myślę, że tak. Bardzo my poważnie podchodzimy do kandydata Rafała Trzaskowskiego, jak on ostatecznie będzie kandydatem. Natomiast myślę, panie pośle, że pokora zawsze, no, walka wyborcza to jest walka wyborcza. Przecież nawet nie możemy przewidzieć, jakie nastroje społeczne będą za 4 miesiące w Polsce.
Kandydat obywatelski, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj już ostro ruszył do pracy. Był we Włoszczowie. Tam powiedział między innymi: nie zgadzam się na wykluczenie Polski lokalnej. No i podczas wczorajszego przemówienia wygłosił już takie zręby programu. To jest moja pierwsza propozycja dla wszystkich Polaków. Jeśli mi zaufają, jako kandydatowi obywatelskiemu, skończy się wojna polska. Pierwszą decyzją będzie uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatku za wypracowane nadgodziny. Celem sukcesywnego rozwijania potencjału polskich sił zbrojnych, potencjału osobowego i sprzętowego, z co najmniej 300-tysięczną polską armią, największą armią, powiedział, czyli bezpieczeństwo. I przenosimy się do pana posła Artura Łąckiego. Program swój przedstawiał w 2020 roku Rafał Trzaskowski, ale niewątpliwie sytuacja polityczna, międzynarodowa, wojna w Ukrainie, no, wymaga, i pewnie ten program będzie inny niż tamten przedstawiony przed, no, jeszcze niespełna 5 laty.
Pewnie tak, pewnie będą zmienione, dlatego że świat się zmienia, ale może od początku. Najpierw, jeśli chodzi o naszego poprzedniego pana prezydenta Komorowskiego i prawybory, który był wtedy w naszej partii, co uważam za rzeczą bardzo dobrą, że takie prawybory się, że są takie prawybory w partii. Polecałbym każdej partii, to jest naprawdę bardzo demokratyczny ruch. Ja wtedy głosowałem na pana Radosława Sikorskiego, uważałem, że byłby lepszym kandydatem i miałem rację. Po tych wszystkich czasach było widać, że miałem rację. Co do pana Rafała Trzaskowskiego, proszę pamiętać o tym, że pan prezydent Rafał Trzaskowski 2 razy dał się zweryfikować mieszkańcom Warszawy. Może nie jest to cała Polska, ale jest to największe miasto w Polsce. 1 milion wyborców i ci wyborcy zweryfikowali go 2 razy już pozytywnie. To nie jest kij dmuchał, za przeproszeniem. To jest naprawdę dobre miejsce do startu na prezydenta Warszawy. Po drugie, jeszcze raz, przestańmy opowiadać bzdury, że mamy do czynienia z jakimś bezpartyjnym kandydatem. Jak już powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, mamy do czynienia z wasalem pana prezesa Kaczyńskiego, który może nie ma legitymacji Prawa i Sprawiedliwości, ale całym swoim życiem i działalnością pokazał, że jest wiernym członkiem tej partii. Począwszy od tego, że cały czas znajduje się w najwyższych kręgach, że tak powiem, urzędników Prawa i Sprawiedliwości. Jego najstarszy syn cały czas kandyduje do miasta Gdańska, do Rady Miasta Gdańska Prawa i Sprawiedliwości. Nie mówmy też o tym, że będzie to kandydat, który jest kandydatem wiejskim czy powiatowym. Ten człowiek jest z Gdańska. To jest druga co do wielkości metropolia w Polsce, mówię o Trójmieście, więc nie opowiadajmy, czy jest to jakiś kandydat z miasta powiatowego. Ale oczywiście to nie jest jego wada, bo pan prezydent Trzaskowski jest również kandydatem z Warszawy, tylko nikt nie mówi, że jest skądś, skąd nie pochodzi. Oni i tak muszą się oboje wybrać na prowincję, bo nie wygrywa się wyborów prezydenckich w Warszawie czy Gdańsku, tylko się wygrywa w Końskich. I trzeba pojechać do Końskich, do Gryfic, do Krójca, do Stargardu, do Kamienia Pomorskiego i tam wszędzie powiedzieć, kim się jest i co się chce zrobić. I uważam, że owszem, powiem wprost, nie udało nam się pewnych rzeczy zrobić jako pracowników obywatelska przez 8 miesięcy naszego urzędowania. To jest prosta odpowiedź. Nie udało nam się zrobić tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość zabetonowało swoich nominantów na takich stanowiskach jak sądy, jak trybunały konstytucyjne i dlatego nie jesteśmy w stanie przeforsować pewnych rzeczy. Ale zrobimy wszystkie konkrety do końca naszej kadencji. I pan prezydent pan prezydent, już wtedy Rzeczpospolitej, pan prezydent Rafał Trzaskowski jest gwarantem tego, że my to zrobimy.
Jeżeli chodzi o obu panów, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, to pewnie obie strony politycznego sporu widzą tych kandydatów inaczej. Karol Nawrocki musiał ostatnio tłumaczyć się ze znajomości z groźnym przestępcą, Patrykiem Masiakiem, znanym jako Wielki Buł, byłym członkiem gangu sutenerów skazanym za porwanie. Masiak opublikował zdjęcia z Nawrockim i komentował: takie tam z prezesem IPN na kawce, mądrego to zawsze dobrze posłuchać. Historyk, czyli Karol Nawrocki, tłumaczył wówczas, że zna Masiaka z czasów, kiedy sam trenował boks i że ich drogi krzyżowały się ponownie, gdy Masiak stał się gwiazdą sportów walki. Nawrocki podkreślił, że podczas spotkania w Warszawie wręczył Misiakowi książkę, zachęcając go do bycia lepszym człowiekiem i promowania wartości w swoim środowisku. Gdy spotkaliśmy się na Lechii w 2024, mówi Nawrocki, był już gwiazdą sportu walki, gwiazdą na wolności, chłopakiem po przejściach, który rozpoczął nowe życie, brzmi fragment obszernego komentarza, który szef IPN-u zamieścił na portalu X. Jeżeli chodzi o zasięgi elektoratu z prawej strony sceny politycznej, no to Rafał Trzaskowski przypomina się tym, że zakazał krzyży na biurkach warszawskich urzędów, ale te krzyże...
Już odkazał.
Tak, już odkazał, tak jest. Krzyże i inne symbole wróciły na te biurka właśnie. I pan Artur Szałabawka, w tym kontekście słabych stron, czy jakichś takich ciemniejszych w biografiach obu kandydatów?
No ja powiem tak, no dla mnie Rafał Trzaskowski, mówię to z przykrością, bo obserwując politykę widziałem, jak ten człowiek się zmienia i jak staje się takim człowiekiem z wielkim ego i z taką butą i w zachowaniu i w wypowiedziach. Natomiast od zawsze był lewacki w swoim nastawieniu i ja to i dla mnie taki kandydat, gdyby został prezydentem, to jest jedna wielka szkoda dla Polski, bo to on uczestniczył i wygłaszał płomienne mowy na temat tego, jak mamy jeść, jak się ubierać, jak latać samolotami z limitami. Naprawdę, ja to powtarzam, ale to są rzeczy, które on ma w sobie jak zakodowane już, tą lewicowość. Naturalnie to, że wspiera LGTB i te wszystkie ruchy i na to wydaje duże pieniądze, no ale to podatnicy Warszawy na to płacą, no to jest ich sprawa. To te rzeczy nie wnikam. Natomiast widząc, co niszczy naszą Europę, że te klimatyczne szaleństwo ideologiczne po prostu po równi pochyłej prowadzi Europę do upadku, bałbym się osoby takiej na stanowisku prezydenta. Pomijam fakt, że byłby to prezydent, który według senatora teraz z Chetyny domknąłby system i można powiedzieć, że ten autorytaryzm, ale jeszcze nie dyktatura, którą mamy w tej chwili w Polsce, bo w Polsce już nie ma demokracji, zresztą sam Donald Tusk powiedział, że demokracja walcząca, czyli już jakby ten system jest nieokreślony. Nasz prezes Jarosław Kaczyński, że mówi, że ciężko ten system w tej chwili określić, ale ja go takim pełzającym autorytaryzmem bym nazwał i ten system byłby dopięty. Także tyle o Rafale Trzaskowskim. Natomiast jeśli chodzi o doktora Karola Nawrockiego, w momencie, kiedy ja też ćwiczyłem też sztuki walki kiedyś w młodości i wtedy dużo osób się przewija, z którymi się rozmawia i to, zresztą to wytłumaczenie, znaczy nawet nie wytłumaczenie, no ale to rozwinął pan ten wątek.
Tak, pokazanie jak było z tym spotkaniem, na czym to polega.
Dokładnie, tak. Natomiast z obrzydzeniem patrzę na perfidne fejki, które mają ludzi za idiotów. Chociażby zdjęcie, które obiegło całą Polskę, zupełnie inna osoba podnosząca ręce
w hitlerowskim pozdrowieniu. Tak, to nie był Karol Nawrocki, to musimy
podkreślić. No tak, ale panie redaktorze, musi pan przyznać, jest panem redaktorem z dużym doświadczeniem, że cała Polska to zdjęcie zobaczyła. I to jest udawanie i tłumaczenie się, że jest nie wielbłądem. Ja tego nienawidzę. Ja po prostu nienawidzę takiego bezczelnego kłamania. I wiadomo, nie wiadomo, ale i uważam, że media A niestety niektóre media to jak zwykle podchwyciły, wiedzą, że to jest nieprawda i nie postępowały uczciwie.
Mamy przedsmak tego, co może nas czekać w tej kampanii, mimo tych zapowiedzi o tym i próśb, apeli, ale zapowiedzi polityków, żeby ta kampania była cywilizowana, ale ona chyba będzie bardzo ostra. Pan Artur Łącki.
Nie wiem, czy będzie ostra. No ja w odróżnieniu od pana kolegi posła Szabawki nie będę obrażał kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość ma prawo wybrać swojego kandydata, tylko ich wola, jaki...
Ja nie obrażam. Ja nikogo nie obraziłem.
Tylko chciałbym pokazać pewną różnicę, bo mówią o tym, że jest to kandydat bezpartyjny, już to obaliłem, jeszcze taki, który ma łączyć ludzi. No jak łączyć ma ludzi ktoś, kto swego czasu w Gdańsku na jakimś spotkaniu o swoich kolegach, dyrektorach innych muzeów w Polsce powiedział, że to są ludzie, którzy są bez genu polskości. No to są, no to jest po prostu znowu kopanie rowów między Polakami. Znowu kopanie, i to jakich rowów? To jest wykluczanie, to znowu mówienie o tym, że ktoś jest lepszego sortu lub gorszego sortu. No to jeśli oczywiście, no tak, jeśli Polacy chcą mieć prezydenta, który będzie im mówił, kto jest lepszego sortu i kto jest gorszego sortu, to tak, jest pan Nawrocki, proszę bardzo głosować. Ale jeśli chcą mieć wreszcie prezydenta, który spróbuje, bo ja już nie wiem, czy jest to możliwe w ogóle po tylu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale przynajmniej spróbuje zakopać te rowy nienawiści między nami, to stoi Rafał Trzaskowski i prosi was o to, żebyście poszli razem z nim.
A z kolei szef Polski 2050 dziś na portalu X pisze tak. Zakończył się etap, czyli Szymon Hołownia, zakończył się etap partyjnych castingów. Znamy już nominację. Po lewej stronie mamy kandydata namaszczonego przez Donalda Tuska, po prawej przez Jarosława Kaczyńskiego. Dwie megapartie powiedziały, co będzie dla nich najlepsze przez następne 5 lat. Popis, reaktywacja. A co będzie najlepsze dla obywateli z lewa, z prawa i ze środka? Niezależność, współpraca, bezpieczeństwo i determinacja do sklejenia Polski. Pytanie do pana posła Artura Szałabawski. Czy trzecia droga wspólnie z PSL-em, który prawdopodobnie Szymona Hołownię poprze, jeżeli chodzi o aplikowanie do bycia prezydentem RP, czy po prostu ta strategia Szymona Hołowni coś przyniesie? Czy ten popis to jest rzeczywiście wybór Polaków przez lata, że po prostu taka jest nasza scena polityczna, że mamy Platformę Obywatelską, czy obecnie Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, z tym się trzeba pogodzić i koniec.
No taki mały system dwupartyjny, ale jakoś w największej demokracji świata, Stanach Zjednoczonych, to się sprawdza. Jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to już drugi raz, już jego czas minął, on się już teraz nie liczy. Ewidentnie, i to zaraz przytoczę to, co zawsze przytaczam, i ewidentnie jest na pasku Donalda Tuska. Większej roli w tej kampanii wyborczej nie będzie. Ja myślę, że ja jeszcze nie wiem, czy on się nie wycofa, czy jakieś porozumienie tam nie powstanie, tego nie wiem, bo myślę, że on może się bać w tej chwili, czy uzyska taki procent, który będzie minimalnym, ale którym będzie mógł się pochwalić, na przykład 6, 7 czy 8%. Nie, tutaj pokazał, że jest całkowicie zależny od Donalda Tuska i teraz mówię o tym, co mówię już nawet dzisiaj w innej telewizji i zawsze będę powtarzał. Jakby był niezależnym i demokratycznym marszałkiem Sejmu, to nie dopuściłby do sytuacji, która jest w Polsce jako jedynym kraju chyba na świecie, bo w cywilizowanym, ale i w Unii Europejskiej nie ma nigdzie parlamentu, gdzie największa siła opozycyjna mająca 190 posłów nie ma przedstawiciela wicemarszałka, czyli prezydium Sejmu. To jest rzecz, którą pan poseł wcześniej mówił, że liczy, że Donald Trump będzie pilnował demokracji w Polsce, to ja mam nadzieję, że świat zobaczy, do czego wy doprowadzicie. Przecież to jest rzecz, która nie mogłaby się normalnie wydarzyć. Nie ma, ja jeszcze raz mówię, nie ma żadnego państwa w wśród rozwijających się, wśród europejskich i cywilizowanych, żeby przedstawiciela w Sejmie nie miała największa siła w parlamencie. Ale tak to wygląda, także Szymon Hołownia to już jest spalony. Raz mu się udało troszeczkę na tej ugrać na tej niby niezależności. On już się nie liczy, będzie sprowadzał wycieczki do Sejmu i tym niech się zajmuje.
I teraz pan poseł Artur Łącki.
Niekoniecznie o to mi chodziło, że pan prezydent Donald Trump będzie pilnował demokracji w Polsce.
No, sam pan powiedział, panie pośle.
Ale panie pośle...
Mam nadzieję, że sami będziemy...
Chcę zapytać o tę publikację na portalu X Szymona Hołowni, tak? Bo ona jest taka bardzo zdystansowana wobec koalicjanta, było nie było.
Powiem tak, pan Szymon Hołownia, którego bardzo szanuję, żeby było wiadomo. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym marszałkiem, że prowadzi sesję Sejmu naprawdę bardzo dobrze i nie daje się, że tak powiem... wpuścić ani jednej i drugiej stronie. Jest dobry w tym, co robi. No tu się akurat pomylił, no bo mówienie, że mamy dwóch kandydatów, jednego, którego nominował prezes Kaczyński, a drugiego, którego nominował Donald Tusk, i tu błąd, no, panie marszałku Szymonie Hołownia, wróć, bo nie nominował Tusk. Nominowało 27 tysięcy członków Koalicji Obywatelskiej. No po to były te prawybory. Tylko że chyba nie wszyscy Polacy rozumieją sens tych prawyborów. Sens tych prawyborów był taki, że to jest demokracja, w pełni demokracja. Polega na tym, że jeśli partia wybiera swojego kandydata na najważniejszy urząd w państwie na 5 lat, to mają się wypowiedzieć wszyscy członkowie tej partii. I wypowiedzieli się. I nie żaden Donald Tusk, bo Donald Tusk był jednym z 27 tysięcy, Artur Łącki był jednym z 27 tysięcy, Arkadiusz Marchewka był jednym z 27 tysięcy. My wybraliśmy, członkowie Koalicji Obywatelskiej wybraliśmy tego kandydata. I to jest właśnie podstawowa różnica między naszym kandydatem, a kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Co do kandydatury pana marszałka Hołowni, no to jego... To chyba jego wola, bo tu akurat jego partia nie wybiera, to jest jego wola, czy chce, czy nie chce. Mam nadzieję, że w drugiej turze poprze naszego kandydata.
Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę, pomimo polaryzacji kulturalną jak zwykle. Liczę na następne, bo kampania będzie nabierała rumieńców, więc pewnie będziemy się spotykać na antenie. Bardzo dziękuję. Pan Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam.
Dziękuję i akurat z panem posłem wspieramy się w sposób grzeczny.
Cieszę się z tego. I pan Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam panów, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiam serdecznie i witam naszego kolejnego gościa. Tym gościem jest pan Marcin Paladę, socjolog polityki, analityk kampanii wyborczych, autor programu Marcin Paladę Statystycznie na YouTubie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, prześledziłem pana ostatnio opublikowane nagranie, no i tam jest takie fajne równanie. 2015 równa się 2025, to znaczy inaczej mówiąc, czy dla Prawa i Sprawiedliwości i dla jego kandydata, podobno obywatelskiego, Karola Nawrockiego, to będzie tak jak dla Andrzeja Dudy, nikomu bliżej nieznany europoseł wygrywa wybory w 2015 roku. Czy taki scenariusz 1:1 można przenieść do 2025 roku? PiS zaczął tę kampanię i wskazał kandydata w siedzibie Stowarzyszenia Strzeleckiego Sokół, gdzie także wskazał, że tym kandydatem w 2015 roku będzie Andrzej Duda, ale więcej takich paralel można znaleźć, czy to już koniec?
To prawda, że dokładnie po 10 latach w tym samym miejscu nastąpiło wskazanie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na transferze Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich, które nas czekają w maju przyszłego roku. I to, o czym pan redaktor wspomniał, to równanie, które ja przedstawiłem w swoim programie, to są... Przy czym ja zrobiłem to ze znakiem zapytania.
Tak jest.
Dlatego,
no
że to są oczekiwania, można powiedzieć, w dużej mierze polityków, liderów Prawa i Sprawiedliwości. Oni by chcieli pójść tym przetartym szlakiem dokładnie 10 lat temu, kiedy z dosyć niską rozpoznawalnością. Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości przez długie lata także urzędnik w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego został namaszczony na kandydata na prezydenta w wyborach i tę kampanię zakończył sukcesem, wygrywając wybory z Bronisławem Komorowskim w roku 2015 i starając się o reelekcję, wygrywając także wybory w roku 2020.
A przypomnijmy, panie Marcinie, tak, tylko że kiedy startował do tego wyścigu, to prezydent Bronisław Komorowski jako kandydat miał wtedy bardzo wysokie poparcie, ponad 50%, jeżeli nie ponad 60%, a Andrzej Duda w tym takim pierwszym sondażu prezydenckim miał wtedy 16%.
To prawda, nawet możemy przypomnieć tutaj słuchaczom, że pierwsze sondaże, w których był uwzględniany kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda, pokazywały, tak jak pan rektor słusznie mówi, 15%, natomiast notowania urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, wtedy starającego się o reelekcję, przekraczały nawet w niektórych sondażach 70%. No ale ta kampania, którą obserwowaliśmy w 2015 roku, to jest książkowy przykład, a w zasadzie coś, co powinni studiować studenci czy to marketingu politycznego, czy politologii, czy socjologii, jako wzór na to, jak można, będąc niemal pewnym wygranym wyborów prezydenckich, pewnym reelekcji, tę kampanię ostatecznie przegrać. Co oczywiście mam na myśli tutaj wtedy ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego. I jak w sytuacji, w której mało rozpoznawalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości wyrównał tą stawkę, jeśli chodzi o rywalizację w pierwszej turze i pokonał urzędującego prezydenta w roku 2015. I w zasadzie można powiedzieć, że zamysłem kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości obecnie, polityków Prawa i Sprawiedliwości, tworzącego się sztabu wokół Karola Nawrockiego, jest próba przeniesienia niemal jeden do jednego tego, co było w roku 2015, ale moim zdaniem na tej sali w zasadzie kończą się podobieństwa w sali Sokoła w Krakowie, dlatego że to, co przede wszystkim odróżnia sytuację w roku 2015 od tej sytuacji, którą obserwujemy teraz i będziemy oglądać w toczącej się kampanii w roku 2025, to fakt, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość i kandydat Andrzej Duda przystępował do tej kampanii jako reprezentant opozycji po 7-8 latach narastającego zmęczenia rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u po wygranych wyborach w roku 2007, a następnie w roku 2011. I z całą pewnością wtedy mieliśmy do czynienia z taką formą trochę rozszczelnienia systemu, kiedy było oczekiwanie na zmianę i ten trend pojawiający się szczególnie wśród młodych wyborców, co znalazło swoje potwierdzenie w głosowaniu najpierw na Pawła Kukiza w pierwszej turze, przypomnę, bardzo dobry wynik, 21%, a potem duża część tych wyborców dała zwycięstwo Andrzejowi Dudzie. I teraz jak popatrzymy sobie, to no, jesteśmy w zasadzie po, kiedy będą się odbywały już wybory prezydenckie, po półtora roku od rządów ekipy centrolewicowej z premierem Donaldem Tuskiem, ale jesteśmy jednocześnie, czy będziemy jednocześnie po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, które to Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica przegrały de facto wybory jesienią 2023 roku, bo choć przypomnę, był to najlepszy wynik spośród wszystkich startujących komitetów, no to Prawo i Sprawiedliwość nie zdołało stworzyć większościowego układu parlamentarno-rządowego. I w zasadzie ta jedna podstawowa różnica jest na tyle duża, że moim zdaniem ten manewr z próbą przeniesienia tych wszystkich uwarunkowań w roku 2015, 10 lat później, no jest jednak obarczona bardzo, bardzo dużym błędem, bo jak wiemy choćby z roku 2015 i teraz, duży wpływ ma jednak na to, jak odbierany jest jeden czy drugi kandydat w kontekście środowiska politycznego, które za nim stoi, czyli w kontekście tego, czy jest to formacja rządząca, czy formacja opozycyjna.
A z pana obserwacji wynika, że Karol Nawrocki jest takim kandydatem odbieranym przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości, czy prawej strony szerzej, entuzjastycznie albo przynajmniej ciepło?
Myślę, że za wcześnie w ogóle oceniać. Dlatego, że jesteśmy bardzo świeżo po nominacji.
No tak, na razie pytamy, czy go znają w ogóle, prawda?
Tak, podstawowy problem sprowadza się do tego, że to jest bardzo niska rozpoznawalność, równie niska, jak była w przypadku Andrzeja Dudy w roku 2014-2015, to nie jest do końca coś, co szkodzi kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, bo tę rozpoznawalność on jest w stanie sobie w szybkim tempie zbudować, a jednocześnie fakt, że jest mało rozpoznawalny, to zwykle, jeśli chodzi o pomiary popularności polityków, przekłada się też na to, że przy niskiej rozpoznawalności czy wysokim odsetku respondentów nie kojarzących danego polityka też nie ma zbyt dużego bagażu negatywnego w postaci negatywnych wskazań. Więc akurat po tej stronie można to zapisać lekko na plus samego Karola Nawrockiego. Natomiast tym dużym minusem jest z całą pewnością, tak jak mówię, jeszcze raz to podkreślę, i będzie musiał to przezwyciężyć, stąd ta formuła kandydata obywatelskiego, niepartyjnego, niezależnego. Jednak fakt, że stać będzie za nim w sensie politycznym, partyjnym, jednak Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, a patrząc po sondażach rok po wyborach, bo jesteśmy dokładnie rok po, nawet trochę ponad rok po wyborach parlamentarnych z 2023 roku, te rządy Prawa i Sprawiedliwości są mniej więcej oceniane na tym samym poziomie, jak to miało miejsce rok temu, bo nie widzimy żadnej znaczącej progresji, jeśli chodzi o notowania Prawa i Sprawiedliwości, więc tu jest problem sprowadzający się do tego, co jest absolutnie kluczowe w przypadku wyborów prezydenckich, bo jeśli, a wszystko na to wskazuje, te wybory nie rozstrzygną się w pierwszej turze, no to dysponując poparciem na poziomie 30-kilku%, czy to w przypadku Koalicji Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, i zakładając, że ci kandydaci będą mniej więcej w pierwszej turze mieli ten policzalny swój elektorat partyjny, problemem pozostaje to, co zrobić, żeby w drugiej turze uzyskać 50% plus jeden głos i wygrać wybory.
No właśnie, a propos tego, co zrobić, jeszcze pozostaniemy przy Prawie i Sprawiedliwości, zaraz przejdziemy do kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Wydaje się, że PiS nadal nie umie zbudować zdolności dobrych relacji z innymi ugrupowaniami, które w drugiej turze, czy elektorat tych ugrupowań mógłby poprzeć ich kandydata, prawda?
Zdecydowanie tak. Mówię o tym bardzo głośno, konsekwentnie od wyborów w roku 2023. Odnoszę takie wrażenie, że nie doszło naprawdę do poważnej analizy tego, co się wydarzyło. I z całą pewnością nie mamy też do czynienia z pewną nową filozofią, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej partii. Jeśli popatrzeć na ostatnie miesiące, mam tutaj na myśli zaplecze medialne Prawa i Sprawiedliwości, ale też wielu polityków, którzy wypowiadają się w taki czy inny sposób o potencjalnych możliwych środowiskach politycznych, z którymi Prawo i Sprawiedliwość mogłoby podjąć przynajmniej na poziomie minimum współpracy, no choćby przy okazji wyborów prezydenckich, żeby na przykład starać się przejąć sporą część wyborców, czy to Konfederacji, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cały czas w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy pokutuje to przeświadczenie o tym, że jesteśmy tak silni, że nie musimy się z nikim układać. To, co w tej chwili obserwujemy, czyli rządy Donalda Tuska i Centrum Lewicy, to jest jakiś krótki epizod, który się niebawem skończy i da możliwość powrotu samodzielnego do władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Pan mówił również o tym, że Konfederacja dobrze przecież widziała, co się stało z ruchem Kukiza po tym sukcesie, o którym pan wspomniał także na naszym antenie wyborczym. No i po co wchodzi w takie same buty i po prostu przejść w jakiś polityczny niebyt, gdy myślimy o Konfederacji. Ja chcę pana jeszcze zapytać o ten powyborczy czas rozliczeń w samym Prawie i Sprawiedliwości. Może częściowo te rozliczenia i takie bicie się w piersi zablokowała koalicja 15 października, prowadząc te rozliczenia na razie na etapie prokuratur i komisji śledczych, ale czy tutaj pan widzi jeszcze być może jakąś autorefleksję, czy teraz nie będzie na nią miejsca, bo po prostu rusza kampania wyborcza i tu nie będzie już miejsca na bicie się w piersi, tylko raczej obietnica, wizja Polski kraju bezpiecznego i mlekiem i miodem płynącego.
Odnoszę takie wrażenie, że nie będzie, czyli będzie kontynuacja tego, co obserwujemy w ostatnich 12 miesiącach, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Czyli tak jak wspomniałem, przeświadczenie o tym, że w zasadzie to inne środowiska powinny się podporządkować, czy też poszukiwać współpracy, jeśli w ogóle taka powinna mieć miejsce, a nie samo Prawo i Sprawiedliwość, to już mogę dzisiaj z perspektywy czasu, który jest przed nami, powiedzieć, że to może się odbić szkawką negatywnie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo odnoszę takie wrażenie, często bardzo słuchając wypowiedzi czy oglądając wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, że chyba nie do końca rozumieją taki podstawowy fakt sprowadzający się do tego, że jednak, żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć 50% plus jeden głos. Obecne notowania Prawa i Sprawiedliwości to jest 32, 33, może 34 maksymalnie procent. No i jak łatwo policzyć, a zrobiłoby to, myślę, że dziecko nawet w ostatniej grupie przedszkola, każdej grupie przedszkolnej w Polsce, do tych 50 jednak brakuje kilkunastu punktów. No i pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwość przy tym swoim nastawieniu, można powiedzieć, bez otwartości na inne środowisko, zamierza przyciągnąć te kilkanaście punktów po to, żeby myśleć o wygranej swojego kandydata w wyborach.
Porozmawiajmy, panie Marcinie, o Rafale Trzaskowskim, zaprawiony w bojach, zarówno w wyborach prezydenta Warszawy, jak i w 2020 roku w wyborach prezydenckich o włos przegrał z Andrzejem Dudą. Czy widzi pan jakieś ryzyka na horyzoncie, bo na razie sondaże są bardzo korzystne dla Rafała Trzaskowskiego?
Właśnie, i co? Co bardziej rozsądni analitycy, socjologowie, politolodzy, a nawet politycy związani z obecną większością centrolewicą, a przede wszystkim z tą partią macierzystą Rafała Trzaskowskiego, czyli z Platformą Koalicji Obywatelską, no, przywołują przecież te przykłady bardzo korzystnych sondaży dla Bronisława Komorowskiego w roku 2014-2015. I jednocześnie wiemy, jaki był finał tego, niekorzystny dla tej formacji. Teraz te sondaże są korzystne, choć trzeba to powiedzieć, nie są aż tak korzystne, jak w przypadku wtedy ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego, bo w najlepszym układzie w tej chwili to jest poziom wsparcia poparcia na poziomie 40-42%, a więc jeszcze daleko od drugiej tury głosowania. Nie ulega wątpliwości, że Rafał Trzaskowski miał 4,5 roku, a za chwilę będzie 5 lat na to, żeby szykować się do walki, ponownej walki o Belweder. Sądząc po tym, jak już ruszył w tej chwili w Polskę, że będzie chciał wyjść, bo w zasadzie poza rogatki Warszawy, tych wielkich miast, mając świadomość tego, żeby myśleć swobodnie o wygranej wyborów, no to trzeba zrobić, czy trzeba uniknąć tego błędu, który między innymi popełnił Rafał Trzaskowski w roku 2020, przegrywając wybory. No choć mam na myśli tą słynną debatę w Końskich, z myśl tego powiedzenia, że wyborów nie wygrywa się w Warszawie, tylko wygrywa się w Końskich. Pewnie nauczony tym doświadczeniem, że nie można pomijać mieszkańców średnich, małych miejscowości, bo oni są też kluczowi dla wygrania wyborów, będzie także aktywny, jeśli chodzi o ten segment wyborców.
Przypomnijmy, że 2/3 wyborców mieszka w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców, więc to rzeczywiście jest ogromny elektorat, ale tutaj od razu w tle jest pytanie o, czy uda się zmobilizować i co trzeba zrobić, co będą robić oba sztaby, a może jeden mniej, a drugi więcej, myślę, że więcej właśnie Koalicji Obywatelskiej, sztab wyborczy, żeby zmobilizować tych młodych wyborców, którzy tak, młode kobiety, którzy tak gremialnie poszli do urny 15 października. Co zrobić, żeby to powtórzyć i komu to będzie sprzyjało? Pytam pana jako fachowca właśnie w maju przyszłego roku, gdy będą wybory prezydenckie.
Można założyć, że będą to zupełnie dwie różne strategie. Strategia Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego, jego sztabu, jego najbliższego otoczenia, sprowadzająca się do tego, żeby nie tylko zmobilizować swoją tradycyjną bazę wyborczą, także tych wyborców twardych pozostałych partii współtworzących obecną koalicję, chociaż w przypadku Lewicy można powiedzieć, że tutaj przepływy będą niemal stuprocentowe w kierunku Rafała Trzaskowskiego, ale co do trzeciej drogi, to już bym taki, że tak powiem, nie był pewien, że większość wyborców zdecydowanie postawi właśnie na kandydata Koalicji Obywatelskiej. Stąd problem dla Rafała Trzaskowskiego, żeby zmobilizować dwie ważne grupy wyborców, te, które w dużej mierze przesądziły o tym, że mamy do czynienia ze zmianą, jeśli chodzi o rządzenie w Polsce po 15 października ubiegłego roku. Mam tutaj na myśli elektorat kobiet tam do 35 roku życia i generalnie osoby młode. To są dwa ważne segmenty dla Rafała Trzaskowskiego, jeżeli on myśli o wygranej, o to takiej wygranej, oddalając się wyraźnie od poziomu 50%, to z całą pewnością musi starać się jeszcze raz próbować zmobilizować jedną i drugą grupę. Natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości raczej spodziewam się sytuacji, w której PiS świadoma tego, że nie jest w stanie w tych dwóch segmentach złowić na tyle dużo wyborców, żeby przyciągnąć do kandydatury Karola Nawrockiego, co dałoby sukces jego w drugiej turze głosowania, raczej będzie grało na demobilizację tej grupy wyborców, na ostrą polaryzację, mając nadzieję, że pójdą te twarde elektoraty, plus mając także nadzieję, że nastąpią przepływy w dużej mierze z Konfederacji po części z PSL-u, co pozwoliłoby Nawrockiemu też zbliżyć się mniej więcej do tych 50%.
I teraz zapytam, o czym według pana będzie ta kampania, bo na pewno będzie o bezpieczeństwie, to jest oczywiste w kontekście wojny w Ukrainie, która staje się coraz bardziej konfliktem, w który wciągane są albo świadomie, albo nieświadomie różne państwa. Ale jakie inne tematy pana zdaniem, w kontekście również w odpowiedzi na poprzednie pytanie, zdominują w takim razie tę kampanię, która przed nami?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj trzeba powiedzieć, że większych różnic nie będzie, więc to nie będzie też takie pole wyraźnego sporu między Rafałem Trzaskowskim czy Karolem Nawrockim. Natomiast są dwa inne zagadnienia, które moim zdaniem będą także obecne w kampanii wyborczej. Pierwsze to jest związane z oceną rządów Donalda Tuska i centrolewicy po 13 grudnia 2023 roku, czyli będzie około półtora roku rządów centrolewicowej koalicji. Stopy życiowe, na ile ona się pogorszyła czy polepszyła dla tej czy innej grupy wyborców przez ostatnie półtora roku. I myślę, że tutaj tą tematyką będzie w dużej mierze chciał grać Karol Nawrocki i Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ no, widzimy to choćby po wskaźnikach nastrojów społecznych, to nie jest coś, co będzie budowało w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że akurat jeśli chodzi o centrolewicę i samego Trzaskowskiego, będzie próba nie do końca angażowania się mocnego czy aktywności w tym segmencie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą też bym wymienił, że jeden segment to są kwestie, że tak powiem, ze świata wartości, czy kwestie obyczajowe, ponieważ Rafał Trzaskowski uchodzi za kandydata no, mocno przesuniętego na lewo, z takimi poglądami mocno progresywnymi. To będzie próba przeciwstawienia tej jego agendzie takiej progresywnej, centrolewicowej, lewicowej przez kandydata tej Polski bardziej konserwatywnej, tak można powiedzieć, czyli Karola Nawrockiego. I myślę, że tutaj będzie też próba trochę odwołania ze strony Prawa i Sprawiedliwości do tego, co zrobił skutecznie Donald Trump, starając się o powtórny wybór na funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych w niedawno zakończonej kampanii wyborczej.
I jeszcze zostało nam kilkadziesiąt sekund. Kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się 8 stycznia, ale tę kampanię właściwie już od tego pierwszego przemówienia w Krakowie Karol Nawrocki, pokazując pewne zręby swojego programu, rozpoczął. No, Rafał Trzaskowski bardziej wyraził radość niż zaprezentował jakieś punkty swojego programu, ale spodziewa się pan, że takie jasne, przejrzyste programy poznamy jeszcze w grudniu, już w najbliższych dniach ze strony obu kandydatów?
Panie redaktorze, szanowni państwo, zawsze w każdej kampanii pojawiają się programy, natomiast każda kampania następna, którą obserwuję od może w pierwszej dekadzie III RP, latach 90., te kwestie programowe no, miały jakieś znaczenie dla wyboru większości Polaków. Natomiast to, co obserwujemy szczególnie w roku 2005, czyli dominacji dwóch partii politycznych na polskiej scenie, mam na myśli Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość, spodziewam się raczej, że to będzie w dużej mierze kampania oparta na emocjach, na tej symbolice, która nam towarzyszy w ramach tego bardzo ostrego, czy cały czas zaostrzającego
politycznego sporu. Musimy kończyć.
Ma platformę, dokładnie tak.
Pan Marcin Palade, socjolog polityki, analityk kampanii wyborczych, autor programu Marcin Palade Statystycznie na YouTubie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A my zmienimy temat. Będziemy rozmawiali o wojnie w Ukrainie, która powoli staje się wojną światową. Czy to jest uzasadniona teza?